Witam Państwa w Siedlcu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Znajdujemy się na terenie gminy Janów, w sercu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Zabieram Państwa na wycieczkę, która zaprowadzi nas m.in. do jaskini na Dubce i na Pustynię Siedlecką. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Po opuszczeniu budynku proszę udać się w kierunku bramy, a następnie podejść do skrzyżowania. Wkrótce po prawej stronie dostrzegą Państwo tablicę informacyjną z mapą miejscowości oraz trasą ścieżki dydaktycznej. Proszę rzucić na nią okiem i zwrócić uwagę, że nasz spacer będzie się pokrywał z początkowym fragmentem ścieżki. Idźmy dalej w stronę skrzyżowania. Ścieżkę dydaktyczną wytyczono całkiem niedawno, łącząc największe atrakcje Siedlca. Na jej trasie przygotowano 10 przystanków, które opatrzono tablicami informacyjnymi. Atrakcje są natury przede wszystkim przyrodniczej, od uroczysk leśnych po najwyższe w gminie wzniesienie, kadzielnie o wysokości 375 metrów nad poziomem morza. Ale coś dla siebie znajdą także miłośnicy historii. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i idziemy do końca ogrodzenia. Po prawej stronie za ogrodzeniem mijamy staw przeciwpożarowy. Za nim w całej okazałości prezentuje się opuszczony przez nas przed momentem budynek z punktem informacji turystycznej oraz schroniskiem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Przy końcu ogrodzenia skręcamy w prawo w polną drogę. Idziemy polną drogą między ogrodzeniami w kierunku kępy drzew. Wspinamy się na jurajskie wzniesienie o wysokości 371 metrów nad poziomem morza i nazwie Dubka. Przyznają Państwo, że nazwa intrygująca. Czas więc przytoczyć legendę, która tłumaczy jej pochodzenie i wprowadza także w świat czarów i niesamowitych wydarzeń. W celach informacyjnych powiem wcześniej, że po prawej stronie mijamy budynek schroniska młodzieżowego i boisko. Ale wróćmy do legendy. Dawno, dawno temu nad okolicą panował zamek Ostrężnik, u którego podnóży biły źródła krystalicznie czystej wody. Pewnego dnia chciwy pan zamku, rycerz Bartosz Odrowąż, zaprosił do warowni słynnego krakowskiego czarodzieja, pana Twardowskiego, aby ten przysporzył mu złota. Po jednym skinieniu czarnoksiężnika potok przy zamku zaczął błyszczeć od grudek złota. Zachwycony Odrowąż zakrzyknął „Złoty potok!” i stąd podobno wzięła się nazwa tej popularnej dziś wśród turystów miejscowości. Odrowąż gościł długo Twardowskiego na zamku, a wino lało się strumieniami. Kiedy trunku zabrakło, czarnoksiężnik kontynuował zabawę w niedalekiej karczmie Rzym. Zdawało się, że jednak nie umknie. Na moment otwarły się nawet przed Twardowskim bramy piekła, które wypaliło ziemię, tworząc Pustynię Siedlecką, a samej okolicy nadając nazwę Piekło. Diabeł był już tak pewny zwycięstwa, że przysiadł na skalę i popierdywał z uciechy. Tak też wypierdział dziurę w ziemi, zwaną jaskinią na Dubce. Jednak w ostatniej chwili Twardowski spiął ostrogami koguta, który odbił się mocno od wapiennej skały, rozłupując ją na dwoje, i poszybował na księżyc. Skałę tę, ozdobioną śladem kogucich pazurów, można podziwiać do dziś jako bramę Twardowskiego. A co na to diabeł? Wspiął się na inną ze skał, aby obserwować, dokąd poleciał czarnoksiężnik. Podczas wspinaczki wpadł w skalną szczelinę i bardzo się potłukł. Aby się wydostać, musiał wyczarować kamienne łuki. Dlatego ta grupa jurajskich ostańców nosi obecnie nazwę diabelskich mostów. Wściekły diabeł za niedotrzymanie umowy odebrał Twardowskiemu czarodziejską moc. W tym samym momencie wyczarowane przez niego skarby zapadły się wraz z potokiem pod ziemię. Tyle o przeszłości Siedlca mówi legenda. Powinniśmy zbliżać się do lasku. Zanim jednak wejdą państwo w cień drzew, proszę odwrócić się na chwilę, by podziwiać rozległą panoramę północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na wprost, bezpośrednio nad Siedlcem, wznosi się wspomniana kadzielnia. Na prawo zaś od niej widać zalesioną Dolinę Wiercicy. Idziemy dalej ścieżką przez las do pierwszej białej skały. Za chwilę czeka nas spotkanie z jedną z ofiar rozgrywki pomiędzy diabłem a Twardowskim. Między drzewami powinniśmy ujrzeć charakterystyczną białą skałę. Podejdźmy w jej stronę. Strzałki namalowane na drzewach poprowadzą nas we właściwym kierunku. Jak państwo pamiętają, w legendzie diabeł zaszczycił dupkę swoimi piekielnymi wiatrami. Podczas gdy popierdywał sobie, tworząc jaskinię, jedynie piesek Pudelek odważył się do niego podejść i na dodatek obszczekać. Cóż, spotkała go za to kara. Został przez diabła przemieniony w kamień. I w tej postaci pies strzeże wejścia na wzgórze. Ale żebyśmy zobaczyli jego postać, musimy podejść kilka kroków na lewo od skały i odwrócić się w jej kierunku. Wówczas nikt nie będzie miał wątpliwości, że legenda mówi prawdę. Czas odnaleźć jaskinię. Idziemy w kierunku wskazanym przez strzałki, mijając skalnego pieska po prawej stronie. Ścieżka do jaskini, jak i sama jaskinia, usłane są suchymi liśćmi. Proszę zwrócić uwagę, że wzniesienie porastają głównie buki zwyczajne. Drzewa o charakterystycznych, gładkich, srebrzystych pniach. Tworzą one na dupce cenione przez przyrodników zbiorowisko roślinne zwane buczyną sudecką. Wiosną jest tutaj aż biało od kwitnących zawilców. Wielbiciele rzadkich zwierząt powinni wypatrywać dużego ptasiego drapieżnika, myszołowa czy płochliwej kuropatwy. Powinniśmy już dochodzić do rozwierających się na lewo od ścieżki czeluści. To nasza jaskinia na dupce. Proszę podchodzić do niej ostrożnie, gdyż liście mogą maskować zagłębienia. Spotkanie z jaskinią rozpocznijmy może od podania jej rozmiarów. Posiada ona dwa korytarze oddzielone od siebie interesującą skalną półką. Dłuższy korytarz mierzy 27 metrów, krótszy 18. Nie zalicza się więc dupka do jurajskich rekordzistek, które odnaleźć można zresztą niedaleko stąd, po drugiej stronie Doliny Wiercicy. Tam ciągnie się pod ziemią chociażby jaskinia Wierna, najdłuższa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Do tej pory grotołazi przebadali ponad kilometr jej korytarzy i komór. Na pewno zadają sobie państwo teraz pytanie, skąd w ogóle wzięły się jaskinie w tej części Polski. Odpowiadając, zmuszony jestem cofnąć się całe epoki wstecz. Przed 150 milionami lat, w erze w dziejach Ziemi zwanej Jurą, rozciągało się tutaj ciepłe morze. Na jego dnie żyły drobne organizmy, gąbki i sinice, które nauczyły się wychwytywać z wody morskiej węglan wapnia, by budować z niego własny szkielet. Obumierając, opadały na dno. A były ich niezliczone ilości, więc po milionach lat wapienne szkielety stworzyły olbrzymie pokłady. Te, pod wpływem ciśnienia, przemieniły się w twardą skałę, która z czasem, już po ustąpieniu morza, została poddana wietrzeniu i erozji. Największym cudotwórcą okazała się jednak woda deszczowa, tworząca tak charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej zjawiska krasowe, na przykład jaskinie. Ale tym, co w jaskiniach wywiera największe wrażenie, jest niezwykłej urody Szata naciekowa. W jaskini na Dubce zachowała się ona pod postacią skromnych makaroników czy polew. Kiedyś z pewnością była bogatsza, jednak na przełomie XIX i XX wieku na Dubce pojawili się tak zwani szpaciarze. Kim byli? Już wyjaśniam. Szpatem nazywano przed stuleciem cenny minerał, kalcyt, czyli węglan wapnia. Szpaciarze zaś to mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy wydobywali szpat z pęknięć skalnych i jaskiń. Później transportowano go na furmankach do pobliskich hut szkła, gdzie wykorzystywano go w procesie produkcji szkła i porcelany. Szpaciarstwo zanikło w połowie ubiegłego stulecia. Na szczęście, bo działalność szpaciarzy przyczyniła się do ogołocenia z szaty naciekowej wielu jurajskich jaskiń. Chociaż trzeba też przyznać, że liczne jaskinie zostały w ogóle odkryte przed światem dzięki ich działalności. Jeśli mają Państwo ochotę obejrzeć wnętrze groty, proszę na czas zwiedzania wcisnąć pauzę na urządzeniu. Jednak ostrzegam, jaskinia ma własnego ducha, więc wejście na własną odpowiedzialność. Ze wzniesienia Dubka kierujemy się ścieżką w dół, zostawiając jaskinię po lewej stronie. Proszę pamiętać o strzałkach na drzewach. Czy pamiętają Państwo może z lekcji historii tragiczną historię Maćka Borkowica? Oj, niewesoła ci ona była. Maciej Borkowic żył w XV-wiecznej Polsce, której władcą był ostatni z rodu Piastów, król Kazimierz Wielki. Maciej, czyli Maćko, należał do wpływowego wielkopolskiego rodu. Nie dziwi więc, że król wyniósł go do godności wojewody i starosty poznańskiego. Niestety, Maćko nie grzeszył pokorą. Wkrótce zbuntował się przeciwko pewnym decyzjom króla, a nawet zabił jednego z jego stronników. Początkowo król wykazał się wyrozumiałością i przebaczył buntownikowi. Ten jednak dalej spiskował. Słynący z surowości Kazimierz kazał pojmać Maćka, a następnie osobiście skazał go na śmierć. I to śmierć głodową. Borkowica przywieziono na zamek w Olsztynie koło Częstochowy i tam spuszczono na dno wieży więziennej. Przez 40 dni konał w męczarniach, w szaleństwie karmiąc się własnym ciałem. Jego duch straszy w Olsztynie do dzisiaj. Spytają Państwo, no dobrze, ale dlaczego mielibyśmy spotkać ducha Borkowica w jaskini na Dubce? Ano dlatego, że według wszelkich podań łączy się ona tajemnym korytarzem ze skałami pod olsztyńskim zamczyskiem. A do tego ducha widziano tutaj nieraz. Wiele mogliby opowiedzieć na przykład harcerze, którzy w jaskini na Dubce często organizują ślubowania harcerskie. I to najczęściej w środku nocy, przy świetle pochodni i kaganków. Po wyjściu z lasu kierujemy się ścieżką między drzewami. Pamiętajmy o strzałkach. Schodzimy już z Dubki, a naszym celem jest Pustynia Siedlecka. Najwyższa więc pora wyjaśnić Państwu prawdziwą genezę niezwykłej nazwy wzniesienia i jaskini. Proszę się nie obrazić, ale będzie mowa o słowie dupa. Przed ponad tysiącleciem wszyscy Słowianie, a więc i Polacy, określali tak wszelkie zagłębienia czy dziury w ziemi, skale, ale także w ciele ludzkim. I tutaj ciekawostka. Mieszkająca na terenie dzisiejszych Niemiec, tuż przy polskiej granicy ludność słowiańska, Łużyczanie, słowem na D wciąż nazywa chrzcielnicę. Tak, dla nich to po prostu kamienna misa z wgłębieniem na wodę. Tak to różnymi drogami biegną znaczenia słów. A skoro już jesteśmy przy oryginalnych nazwach własnych, niedaleko stąd znajduje się niewielkie osiedle Siedlca, Piekło. Wymienia je legenda o twardowskim i diable. Mieszkańcy Siedlca pochodzenie Piekła tłumaczą także na inny od opowiedzianego już sposób. Ponoć przed laty mieszkały tam obok siebie dwie gospodynie, które prowadziły ze sobą wieczne wojny. Ich kłótnie były tak głośne, że słyszano je aż w centrum Siedlca. Mieszkańcy wsi mówili wtedy, że piekło pracuje. Na początku naszego wieku w piekle jest dużo spokojniej. Miejsce to warto odwiedzić, aby zobaczyć kilka interesujących zabytków. W przysiółku zachował się chociażby stary piec do wypalania wapna, czyli tak zwany wapiennik. Piece takie, typu szybowego, zasypywano niegdyś pokruszonym kamieniem wapiennym z miejscowych kamieniołomów oraz węglem drzewnym lub kamiennym. W temperaturze od 950 do 1200 stopni Celsjusza węglan wapnia rozkładał się na wapno palone, niezbędne w budownictwie. Zachęcam Państwa do odszukania największego w okolicy kamieniołomu, tak zwanego warszawskiego. Znajduje się on nieco na południe od centrum wsi, na szlaku ścieżki dydaktycznej. Pewnie zastanawiają się Państwo, skąd wzięła się ta nazwa warszawski. Zdaniem specjalistów, siedleckie wapienie zaliczają się do najbielszych i dlatego wykorzystano je do obłożenia ścian najbardziej niegdyś reprezentacyjnych budowli w Warszawie, czyli gmachów Sejmu, Domu Chłopa i Pałacu Kultury i Nauki. O tym jurajskim kamieniołomie przypomniano sobie na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku podczas odbudowy Warszawy. Szef architektów pracujących przy budynku Sejmu zażyczył sobie na elewacje zewnętrzne białego kamienia. Po długich poszukiwaniach znaleziono go właśnie pod Janowem. Kamieniołom przyciąga także poszukiwaczy skamieniałości. Występują w nim piękne buły krzemienne, skorupki ramienionogów czy amonity. Co ciekawe, kamieniołom zrobił również karierę filmową. Jego surowy krajobraz wykorzystali twórcy filmu pod tytułem Summer Love z Walem Kilmerem, Bogusławem Lindą i Katarzyną Figurą w rolach głównych. Powinniśmy zbliżać się do kolejnego lasku. Przed nim skręcamy w lewo, w leśną drogę, kierując się znakami. Nie wspomniałem o jeszcze jednej atrakcji piekła. Ozdobą przysiółka jest piękny, wapienny ostaniec zwany garncarzową skałą. Można się na nią wspinać, chociaż miłośnicy tego sportu wybierają najczęściej trudniejsze skały w pobliżu. Od lat wielkim powodzeniem cieszą się wspomniane w legendzie diabelskie mosty. Grupa skalna wznosząca się w Dolinie Wiercicy na terenie rezerwatu przyrody Parkowe. Jest tym bardziej atrakcyjna, że w pobliżu znajduje się słynna, najstarsza w Europie pstrągarnia, gdzie można skosztować tego wyśmienitego specjału. A pod ręką są także pozostałe atrakcje Złotego Potoku. Między drzewami po prawej powinniśmy już dostrzegać połacie piasku. Idźmy w ich kierunku za strzałkami. Spośród skał położonych bliżej Siedlca warto wspomnieć o Duchu, niedawno odkrytej przez wspinaczy 12-metrowej turni ukrytej w lesie na północnym stoku Kadzielni. O ile Ducha trudno odnaleźć, ponieważ leży poza uczęszczanymi szlakami, do pozostałych atrakcji doprowadzą nas liczne oznakowane szlaki turystyczne. Do Doliny Wiercicy i Złotego Potoku doprowadzi nas z Siedlca zielony szlak walk 7. Dywizji Piechoty Armii Kraków, przybliżając zarazem historię krwawych zmagań z okresu kampanii wrześniowej. Za znakami Czarnego Szlaku zawędrujemy między innymi do Kamieniołomu Warszawskiego. Natomiast do zamków Orlich Gniazd zawiedzie niebiesko oznakowany Szlak Warowni Jurajskich. Warto pamiętać, że teren gminy przecinają ponadto żółty szlak Zamonitu i czerwony szlak Orlich Gniazd. Siedlec, jak i cała gmina Janów, to raj dla turystów rowerowych. Dysponują tutaj gęstą siecią przeznaczonych dla nich tras. Niezapomnianych wrażeń dostarczy wycieczka konna pętlą Wikinga. Z wysokości grzbietu wspaniałych wierzchowców rasy islandzkiej, którymi dysponuje stadnina w Złotym Potoku, zobaczymy najpiękniejsze miejsca Złotego Potoku, Siedlca i Doliny Wiercicy. Wszystkie wspomniane szlaki turystyczne omijają jednak pustynię siedlecką, która mimo to nie jest wcale miejscem odludnym, a nawet wręcz przeciwnie, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. A tymczasem powinniśmy już wchodzić na pustynię. Podejdźmy kilka kroków ku centralnej części pustyni. Za chwilę po prawej ujrzymy słup energetyczny na wzniesieniu. To wzniesienie to najwyższa wydma. Chętnych zapraszam do wdrapania się na nią, ale po zakończeniu naszej wycieczki. Rozpościerają się stamtąd piękne widoki na piekło, garncarzową skałę i kilkusetletnią gruszę. Tymczasem proszę posłuchać opowieści o samej pustyni. Proszę sobie wyobrazić, że tę rozległą, 25-hektarową połać piasku turyści mogą podziwiać dopiero od około 30 lat, chociaż sam piasek w tak dużych ilościach zalega tutaj od lat milionów. Jak to możliwe? Już wyjaśniam. W dziejach Ziemi okresy ciepłego klimatu występują na przemian z okresami zimna. Te ostatnie przybierają także postać zlodowaceń, z których ostatnie zakończyło się dopiero kilkanaście tysięcy lat temu. W tym czasie na obszar dzisiejszej Polski wielokrotnie nasuwał się lodowiec, który swym cielskiem potrafił nawet najtwardszy kamień zmielić na drobny piach. Taki potężny wał piachu zostawił lodowiec także na terenie Siedlca. Po zakończeniu epoki lodowej piasek pokryła później warstwa gleby, w której zakorzeniły się kwiaty, krzewy i drzewa. W 1981 roku człowiek zaczął usuwać roślinność. Następnie zgarnął warstwę czarnej ziemi i odsłonił piach. Po co? W Siedlcu otwarto wówczas piaskownię, która dostarczała zakładom przemysłowym tak zwany piasek formierski. Po latach eksploatację zakończono, pozostawiając drugą po Błędowskiej pustynię na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Długo nie wiedziano, co z nią począć. Wreszcie dostrzeżono jej turystyczny potencjał. Pustynia Siedlecka to obecnie mekka wielbicieli motocykli krosowych, quadów czy samochodów terenowych. Wytyczono dla nich specjalną trasę. Jeśli dopiszę Państwu szczęście, to spotkacie tutaj samego Adama Małysza. Nie, mistrz z Wisły nie jeździ po piasku na nartach. Dosiada natomiast samochodu, który prowadzi w ekstremalnych rajdach terenowych. Skoro mowa o sportach ekstremalnych, od kilku już lat po piaskach pustyni Siedleckiej, często w upale, ścigają się uczestnicy biegu pustynnego. Najwytrwalsi konkurują w klasycznym 42-kilometrowym maratonie. Do wyboru są także krótsze dystanse. Oprócz cywilów, swoją formę sprawdzają w Siedlcu przedstawiciele wszelkich służb mundurowych. Między innymi generał Roman Polko, niegdyś dowódca jednostki Grom. Zdaję sobie sprawę, że bieg pustynny to propozycja nie dla każdego, dlatego proponuję również wizytę w Siedlcu podczas corocznego letniego pikniku pustynnego. Są pokazy pojazdów wojskowych, różne konkursy i zawody, na przykład w piciu wody czy rzucie podkową, a ponadto zabawa przy muzyce na żywo. Jak więc Państwo widzą i słyszą, na pustyni Siedleckiej rzadko jest naprawdę pusto. W tym miejscu pożegnam się z Państwem, życząc udanego pobytu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej, który znajduje się w schronisku. Dotrzemy do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia.